Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblekę go w nową tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Panie, twa łaska będę cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów, pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. Panie, twa łaska. I będę sławił twe imię za łaskę twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Panie, twa łaska. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk twoich. Panie, twa łaska.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. A bramy piekielne go nie przemogą. Alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I po Tobie dam królestwa, i Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystus.
To pytanie, a Wy za kogo mnie uważacie? Jak najbardziej jest dzisiaj do nas. Za kilka minut, bezpośrednio po homilii, będziemy wspólnie wyznawali wiarę. Ciekawe, na ile to świadomie czynimy. Piotr miał tę łaskę, zresztą Chrystus potwierdza, że to nie jest tak, że on metodą dedukcji czy też doświadczenia jakiegoś empirycznego doszedł do tego wniosku, ale mówi, nie ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, objawił ci to. To znaczy dał ci tę łaskę, że mogłeś wyznać, że jestem Mesjaszem. Jak poczytamy Ewangelię chwilę dalej, to bezpośrednio po tym wydarzeniu, którym dziś słyszeliśmy, Chrystus wyjaśnia apostołom, co to znaczy, że jest Mesjaszem. I mówi wprost, na tym polega misja Mesjasza. Idę do Jerozolimy, będę wydany w ręce ludzi, zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanę. I wtedy Piotr wziął go na bok, pod rękę i mówił, mistrzu, nie ma sensu. Jeżeli tak się sprawa ma, to w ogóle tam nie idziemy. Niech Bóg broni. Myślał bardzo rzeczowo, realnie, jak każdy facet, jak właściciel niewielkiego rodzinnego przedsiębiorstwa rybackiego. Konkrety. Ma być tak, że w ogóle mają być kłopoty, nie pcham się. I wtedy usłyszał od Chrystusa, zejdź mi z oczu, szatanie. Wiara Piotra też miała swoje etapy, w tym sensie, że z jednej strony wyznaje, że Chrystus jest Mesjaszem, a z drugiej strony też wiele w jego zachowaniu, wypowiedziach było też chełpliwości, pyszałkowatości. Później słyszymy go jako tego, który mówi, choćby wszyscy ci opuścili, ja nie. I wiemy też, że ten sam Piotr mówi później publicznie, trzykrotnie, nie znam tego człowieka. Ciekawa sprawa, bo Chrystus, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, mówi do Piotra, ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Co, Chrystus nie wiedział, komu składa tę obietnicę, jaki jest Piotr? Po zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus objawia się swoim uczniom, także Piotrowi, mówi do nich, idźcie, głoście Ewangelię, udzielajcie chrztu, odpuszczajcie grzechy. Piotr, jak to wszystko przemyślał, to mówi, idę łowić ryby. I wraca nad Jezioro Galilejskie, wsiada, nie wiem, czy do swojej starej łódki, czy do innej. I wraca do tego życia, jakie było, zanim spotkał Chrystusa. Co Chrystus mógł zrobić? Mógł powiedzieć do swoich apostołów, panowie, była chwila próby. To prawda, że spod krzyża wszyscy zwialiście. No, jeden Jan. Największy blamasz, największy wstyd przyniósł ten, w którym pokładałem największe nadzieje, Piotr. Nie tylko, że uciekł, ale dodatkowo publicznie się mnie wyparł. Fajnie, że pojechał nad jezioro. Dobrze, nie będę go musiał dymisjonować, nie? W sensie, niech tam zostanie, zmieniamy kierownictwo, Janie. Od dzisiaj ty jesteś Piotr, czyli opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół. Mógł tak zrobić Chrystus? Dlaczego nie? W tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, kiedy jest mowa prorok Izajasz, zupełnie inny czas, inna historia, zarządcą pałacu Szebna, prawdopodobnie zwykły dorobkiewicz, ale prorok mu mówi, Pan mówi do ciebie, strącę cię z twojego urzędu, a na twoje miejsce wchodzi inny, już jest konkretne nazwisko, Eliakim, on zajmie twoje miejsce, nie jesteś niezastąpiony. Ale wracając do Piotra, wiemy doskonale, pamiętamy tę sytuację, kiedy Chrystus przychodzi po swoim zmartwychwstaniu, ukazuje się Piotrowi nad Jeziorem Galilejskim, ściąga go z tej łódki, i zadaje pytanie, Piotrze, czy miłujesz mnie? Trzy razy. I mówi do niego, paś owce moje. I ten Piotr rzeczywiście stał się opoką, na której do dzisiejszego dnia Chrystus buduje swój kościół. Pytanie, czy ktoś z nas, którzy przyjęliśmy sakrament święceń, nadajemy się do tego, żeby pełnić funkcję prezbitera? ja patrząc na siebie, już tak nie bardzo. No dobrze, popatrzmy na was. Większość z was jest powołanych do małżeństwa. Nadajecie się do małżeństwa, do tego, by być rodzicami, ojcem, matką. Ile dzieci ma pretensje do swoich rodziców? Ile popełniliście błędów? Ile razy jest tak, że człowiek się łapie za głowę, Boże, co ja robię? Jak ktoś myśli, że się nadaje, to spokojnie, wszystko jest przed nim. Piotr też myślał, że się nadaje. Panie Jezu, na mnie jak na Zawiszy możesz polegać. Wszyscy, ale ja Cię nie opuszczę. Masz to jak w banku. Życie skorygowało. A jednak Pan Bóg was wybrał do tego, żebyście żyli w małżeństwie. Ja pamiętam kilka takich rozmów, ale tak gdzieś to się dzisiaj przypomniało z małżonkami, mniej więcej moi rówieśnicy. Wobec już z pewnym stażem małżeńskim, nie wobec wszystkich, słuchajcie, czasami wiecie, czasami jest tyle problemów, które się zwalą jednocześnie, że człowiek absolutnie nie jest w stanie tego fizycznie wytrzymać. Relacje w małżeństwie, choroby, problemy zewnętrzne, problemy z wychowaniem dzieci, które wariactwa robią totalne, pieniądze, długi. Pamiętam moją znajomą, która powiedziała, że w największych chwilach kryzysu przypominała sobie jedną rzecz, że przed ślubem, bo ona do końca nie była pewna, brać ślub czy nie, przed ślubem otrzymała potwierdzenie, czytając Pismo Święte, że to jest konkretnie ten człowiek, żeby się nie bała. I mówi, to jej dało siłę do tego, że w momentach najtrudniejszych wracała ta pamiątka sprzed ślubu, że decyzja o sakramencie małżeństwa z tym, a nie z innym człowiekiem, to nie była tylko jej decyzja, ale że to był wybór Pana Boga. I Pan Bóg to potwierdził. A jeżeli Pan Bóg coś wybrał, to nie pomylił się, mimo tego, że ja naprawdę jestem słaby, a ten drugi jeszcze słabszy. Słuchajcie, taki temat, nie wiem czy na marginesie, może nie zupełnie, ale jedno słowo. Jest tutaj trochę młodych, kilkunastolatków i kilku może 20-30-latków, którzy jeszcze będą rozeznawali swoje powołanie. Rzeczą wydaje mi się niesamowicie ważną, bo od tego jest narzeczeństwo, to jest czas rozeznania. Nie tylko w sensie czysto ludzkim, czy rzeczywiście widzę się w tym związku ja, czy ta druga osoba to, czy akceptuję jako kandydata na męża czy żonę, czy chcę być z kimś aż do końca życia. To jest jedna część tego no, właśnie ludzkiego rozeznania, ale jest też rozeznanie w sensie religijnym. To znaczy, w tym momencie szczególnie młodzi są zaproszeni do tego, żeby na modlitwie walczyć, prosić o znak od Pana Boga, żeby potwierdził, że to jest ta osoba. Może to jest trudno wytłumaczalne, ale słuchając Słowa Bożego na modlitwie, też kiedy potrafię zinterpretować pewne wydarzenia jako konkretne znaki od Pana Boga, a nie tylko zbieg okoliczności, w sensie Pan Bóg daje fakty, daje takie, a nie inne wydarzenia, ja widzę, że to jest potwierdzenie czegoś, pewnej decyzji. Niesamowicie ważne jest, stając na ślubnym kobiercu, mieć to doświadczenie, że to jest nie tylko moja decyzja, ale że za tym stoi Pan Bóg i On stawia na tym pieczęć. A jeżeli On stawia na tym pieczęć, jeżeli On nas wybiera, tym jest sakrament małżeństwa. Jeżeli On nas wybiera, to jest Jego dzieło. A jeżeli to jest Jego dzieło, to nawet jeżeli ja i mój współmałżonek się nie nadajemy, to Pan Bóg będzie nas prowadził. Dlatego tak ważna jest walka o wiarę młodych ludzi, bo mało kto przed ślubem na serio, aż do krwi, walczy o to, żeby Pan Bóg coś potwierdził w jedną albo w drugą, bo czasami Pan Bóg pokazuje, to kompletnie nie to, bo człowiek nie widzi. Ale dobrze, idźmy dalej. Czas kończyć homilię. Miałem jeszcze wam parę rzeczy powiedzieć, ale odpuszczę. Dobrze. Będzie tak trochę przerwane. Amen. I na ile powstańmy, na ile jesteśmy świadomi tego, co mówimy, też w pokorze, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.